Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy omawiać sobie Pana Tadeusza. W sumie zabrzmiało jak początek lekcji w szkole, to może inaczej. Ostatnio zaczęliśmy przytaczać sobie różne historie związane z powstawaniem tego wielkiego dzieła, a przynajmniej tak się Pana Tadeusza określa dziś, bo zaraz po premierze czytelnicy byli w podobnym szoku, w jakim ani chybi byliby dziś widzowie, jakby Patryk Wega wyreżyserował film takiego ciężaru gatunkowego jak Katyń. Totalne zaskoczenie, z wielu powodów ogromne oburzenie. Czy to Mickiewicz, czy czytelnicy się zbłaźnili? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez Świat. Może przypomnę, że sporo osób było oburzonych faktem, że Mickiewicz śmiał złamać schemat typowego bohatera romantycznego. Zamiast nieco szalonego, choć szczerego w zamiarach młodzieńca, był ksiądz Robak, doświadczony patriota, który swój chytry plan wykonywał ostrożnie, acz skutecznie. Wielu osobom bardzo nie podobało się również poruszanie trywialnych, zdawałoby się, tematów przez Adama, zwłaszcza mając w pamięci jego poprzednie monumentalne dzieło Dziady, bo tutaj ojczyzna pod zaborami, Polaków wynarodawiać chcą źli ludzie, a ten Mickiewicz pisze o jakichś bzdetach, o obyczajach, o dobrym gospodarowaniu na wsi, zachodach słońca, biesiadach, gryce jak śnieg białej. Wypada to tak? Potwornie również krytykowano autora za dość luźne trzymanie się historycznych realiów. Ale taki był właśnie zamysł Mickiewicza. To było zagranie jeszcze bardziej genialne niż spisanie tego wszystkiego 13-zgłoskowcem. Już tłumaczę. Mickiewicz doskonale rozumiał dysonans, czyli różnicę, między przedstawianiem Polski i polskości w Panu Tadeuszu i swoich poprzednich utworach. Wcześniej z niemałą dawką patosu udowadniał, że naród nasz ma dziejową misję do spełnienia, że jest mesjaszem narodów, który upadł po to, żeby inne ludy wolnymi być mogły. Naród polski był narodem wybranym, co było jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem, bo raz po raz musieliśmy upadać, żeby świat w ogóle mógł się kręcić. To tak w pewnym uogólnieniu. Tymczasem w Panu Tadeuszu niby był wyidealizowany obraz polskości i całego naszego społeczeństwa, ale było to coś zupełnie innego. Sielanka szlachecka, do której, i tu klucz, powrotu już nie ma. Te piękne czasy minęły, co jeszcze podkreślało z rozmysłem używane słowo ostatni. Ostatni zajazd na Litwie. Ostatni woźny Trybunału. Te piękne czasy w pięknym kraju zostały odebrane wraz z upadkiem ojczyzny. Jest jednak nadzieja. Napoleon? Tak, ale nie tylko. Nadzieja została też przedstawiona przez miłość Tadeusza i Zosi, przez uwłaszczenie chłopów i szykowanie się do zbrojnego zrywu. Okazuje się zatem, że Pan Tadeusz to nie jest opowieść w stylu kiedyś to było, tylko kiedyś to było i znowu może być. Na tym polegała magia Pana Tadeusza, której wielu czytelników nie dostrzegło, czepiając się na siłę przyzwyczajeń z poprzednich dzieł Mickiewicza i nie trzymania się przez niego realiów historycznych. Co tam czytelnicy, koledzy autorzy, również i to nie byle jacy, bo sam Norwid pisał. Zapewne, że ukochany ojczysty poemat narodowy Pan Tadeusz to jest poemat narodowy, w którym jedyna figura serio to Żyd. Zresztą awanturniki, safanduły, fececjoniści, gawędziarze, kobiet narodowych dwie, jedna Telimena, metresa moskiewska, druga Zosia, pensjonarka. Zapewne, że poemat to arcynarodowy, w którym jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają, aż Francuzi przyjdą zrobić im ojczyznę. Nie, panie Norwidzie, zdecydowanie to nie tak i teraz mam nadzieję, że wszyscy to już będą wiedzieć. Niestety, takich jak Norwid było bardzo wielu, co przełożyło się na sukces, a raczej brak sukcesu komercyjnego Pana Tadeusza zaraz po premierze. To znaczy teoretycznie, bo z tym też jest problem, niby pierwszy nakład w liczbie 3000 egzemplarzy nie mógł się wyprzedać przez parę lat, ale to nie do końca były realia wolnorynkowe. Fakt, na emigracji można było nowe dzieło Mickiewicza dostać bez problemu, ale kiedy carskie służby zorientowały się, że Mickiewicz między wierszami nie dość, że daje rodakom nadzieję, to jeszcze wręcz nawołuje do zbrojnych rozruchów, no to zaczęła się walka z panem Tadeuszem pana Adama. Przemycanie, posiadanie czy rozpowszechnianie wydanej przecież na zachodzie książki mogło się skończyć bardzo nieprzyjemną odsiadką. Czasem udało się dopaść egzemplarz. Sztuki tej dokonali choćby studenci z Wilna czy Krakowa, ale ogromna część rodaków z epopeją narodową zapoznała się dopiero po ponad dekadzie od premiery. Z czasem dzieło Mickiewicza doceniało coraz więcej osób, zaczynały spływać słowa uznania, chociaż nie wszyscy mieli tyle odwagi, żeby spojrzeć mu w oczy i powiedzieć: Adam, aleś książkę genialną napisał, no szacun! Jego zaciekły wróg Juliusz Słowacki pochwalił Mickiewicza jedynie w liście do swojego znajomego, słowami: gdybym szedł za pierwszym popędem serca, wsiadł wsiadłbym w dyliżans i pojechałbym do Paryża, aby ścisnąć za rękę Mickiewicza. Ale potem zwyczajnie pomyślałem o tym i o owym i zostałem jak zawsze samotny w mojej Genewie. Mickiewicz jednak pochwał nie potrzebował, dobrze wiedział, jakie dzieło wysmażył, co potwierdzają wspomnienia jego córki. Podobno do pana Tadeusza wracał chętnie, w przeciwieństwie do dziadów, o których, jak mu wspominała, to lekko wkurzony rzucał: "Ech, niektórych rzeczy byłby człowiek lepiej nie pisał". Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.